Babel, czyli Rzeczpospolita Multikulti, cykliczny podcast, późno popołudniowo, piątkową porą. Dzień dobry, mówią
Adam Balcer
i Paweł Sulik. Dziś wkroczyliśmy do studia kompletnie nadzy, ale owinięci w batiki. To jest taka wizualna wersja.
Proszę
tego,
sobie nas zwizualizować, jak można wkroczyć kompletnie nagim, ale owiniętym w batiki. To znaczy, tak, że ta technika ultra indonezyjska, malarska jest na naszym ciele, tak?
Na ciele naszego narodu.
Ojej, ale jest coś na rzeczy, bo pokażemy wam dzisiaj, jak my, Polacy, staliśmy się wielkimi fanami batiku i potęgą w wymiarze globalnym produkcji na skalę masową. Wszystko, można powiedzieć, trzeba by było stworzyć neologizm, czasownik, wszystko batikowaliśmy.
Zalaliśmy świat batikiem.
Zalaliśmy świat batikiem. I to będzie opowieść o naprawdę nietuzinkowych, wybitnych polskich artystach, którzy byli zaangażowani w ten proces batykizacji świata, o związkach batików z sarmatyzmem, pisankami i hucułami, żeby nie było wątpliwości, że multikulti jesteśmy cały czas. A na koniec wsiądziemy, drogi Pawle, w samolot i odlecimy z lotniska Polska, które się znajduje na Sumatrze.
O!
Babel. Rzeczpospolita Multikulti. Podcast historyczny TOK FM. Zapraszają Adam Balcer i Paweł Sulik.
Tak.
Co to jest batik?
Batik. Technika malarska, definicja, polegająca na nakładaniu wosku i kąpieli tkaniny w barwniku, który farbuje jedynie miejsca niepokryte warstwą wosku. Dla uzyskania specjalnych efektów proces woskowania i farbowania można powtarzać wielokrotnie. I teraz skąd batik w Polsce? Koniec XIX wieku i początek XX wieku mamy kilku wybitnych Polaków naukowców, bynajmniej nie humanistów, tylko przede wszystkim przyrodników, którzy odwiedzają Indonezję i zostają oczarowani też kulturą indonezyjską. Po pierwsze Marian Raciborski. To jest naprawdę ekstra klasa w Polsce, jeśli chodzi o rozwój botaniki. Jeden z pierwszych w Polsce paleobotaników i doceńmy go, ponieważ jest patronem w cudzysłowie tak zwanych ekoterrorystów, czyli ruchu ochrony przyrody w Polsce. Można go nazwać ojcem założycielem. Spędził na jawie w Indonezji 4 lata w ogrodzie botanicznym w Bogor, o którym mówił, że dla botaników to jest jak Paryż czy Rzym dla malarzy. No to przepraszam bardzo. Badania nad paprociami jawojskimi, pasożytami trzciny cukrowej, międzynarodowe uznanie. Oczywiście stał się też bohaterem w polskiej kulturze, bo Bolesław Mrówczyński, który po wojnie pisał powieści, teraz nie jest tak znany jak Arkady Fiedler, ale był bardzo popularny, napisał o nim powieść Dutur z rajskiego ogrodu. Wydano w 1958 roku. Przywiózł bardzo bogate zbiory muzealne, które przekazał, które zgromadził na jawie i przekazał krakowskiemu Muzeum Etnograficznemu. I pod jego wpływem na kilka miesięcy do Indonezji pojechał Michał Siedlecki, polski zoolog, który będzie po wojnie pierwszej rektorem Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, który zostanie aresztowany w 1939 przez Niemców w ramach Sonderaktion Krakau i umrze w niemieckim obozie koncentracyjnym na zapalenie płuc w Sachsenhausen. I dlaczego on jest taki ważny? Chociaż był znacznie krócej, ponieważ wydał naprawdę przepięknie ilustrowane studium przyrodnicze i antropologiczno-kulturowe Jawa, przyroda i sztuka w 1913 roku. Ta książka jest sama w sobie dziełem sztuki. Jedna z najpiękniejszych książek wydanych wówczas w Polsce, nie żartuję, przedstawia najważniejsze dziedziny kultury jawajskiej. Teatr cieni, taniec, sztylety, krisy, muzyka, gamelan, stroje i batikowe tkaniny oczywiście. Napisał też w okresie międzywojennym Siedlecki zbiór opowiadań o regionie, opowieści malajskie. I jest tam też opowiadanie Batik o kobiecie właśnie indonezyjce, która robi tkaniny batikowe, a której mąż jest prześladowany przez Holendrów za działalność niepodległościową w ruchu oporu. jak mówiłeś o tej fladze biało-czerwonej, czerwono-białej. Tak, tutaj widzimy ewidentną konekcję. Ale
co nie znaczy, że oddamy zbiory Jawajczykom z krakowskiego
muzeum etnograficznego. Ależ oczywiście, że nigdy.
To nasze są zbiory.
Nasze zbiory.
Co to taki dziwny dźwięk w tle słyszysz? To ten postkolonializm puka do drzwi, ale my nie otwieramy.
Boże, drogi Pawle, co tutaj powiedzieć? Może ta pani o tym właśnie techniki...
W tamtych czasach nie myślano tymi kategoriami, kropka. To jest też taka fajna odpowiedź.
Jesteś, widzę, przygotowany do jakiejś debaty prezydenckiej. Jawa. Dlaczego jest taka ważna w naszym, w kontekście naszego podcastu? Bo mamy pierwszy opis techniki batikowej w Polsce. I przyczyniła się bardzo do wprowadzenia tego słowa batik do języka polskiego i wyparła pojęcie wcześniej używane, technika pisankowa.
Technika pisankowa, tak, bo przecież autor, z jajkami tak robimy.
Tak, dokładnie, bardzo podobna produkcja. Dobry. I sam Siedlecki używa w książce sformułowania pisanki, jak pisanki wielkanocne. Że batik w Indonezji robi się jak pisanki wielkanocne w Polsce. W efekcie nie ma się co dziwić, że powstał bardzo oryginalny styl synkretyczny, który został nazwany jawajsko-krakowskim. Bo oszaleliśmy na punkcie batiku, który łączył ornamenty, wzory, motywy zdobnicze polskie, ukraińskie i indonezyjskie. Oczywiście sztuka ludowa była bardzo ważna, ale mamy też motywy sarmackie. I teraz pokażemy wam, jak spotykają się z indonezyjskimi. Jest bezpośrednia koneksja, że to się znikąd nie bierze. Będzie cytat z bardzo dobrej książki Sztuka woskiem pisana batik w Indonezji w Polsce, autorstwa pani Marii Wrońskiej-Frient. Uwaga, gdzie ona tak tłumaczy, cytat. Wyjaśnienia wymaga jeszcze podobieństwo niektórych motywów zdobniczych pojawiających się zarówno w batikach jawajskich, jak również w polskich pasach kontuszowe. Na obydwie grupy tych tkanin, choć wykonane zostały w tak odległych częściach świata, w sposób pośredni oddziałała sztuka indyjska w okresie dynastii Wielkich Mogołów 1526-1856. Przypominam wam, że państwo Wielkich Mogołów utworzone zostało przez Babura, który urodził się w kotlinie Fergany, gdzie byliśmy, w Uzbekistanie, i który podbił, najdelikatniej mówiąc, dość spore terytorium.
Oj, Babur, Babur. Dużo ludzi w Uzbekistanie mówi o nim pozytywnie. Tak.
On też, wiesz, lubił alkohol i narkotyki i pisał po tym.
Ale tego akurat w Uzbekistanie nie wspominają. Wiesz, raczej wspominają jego podboje.
Tak, zasługi. Tak, to tak często bywa, że tak powiem, człowiek o dwóch twarzach. Taki Bukowski Charles, jeśli chodzi o kotlinę Fergany. Tkane wielobarwne pasy, zwane patka, owijane wokół pasa stanowiły ważny element stroju noszonego na dworach Mogołów. W okresie dynastii Safafidów pasy upowszechniły się w Persji, a następnie w Turcji, na Rusi i w Polsce, stając się nieodzownym elementem stroju naszej szlachty. Jednocześnie od wielu stuleci Indie eksportowały tysiące tkanin do Azji Południowo-Wschodniej, wywierając znaczny wpływ na ornamentykę batiku jawajskiego. Tak więc w XVII i XVIII wieku kraje o zbliżonej kulturze, Indie i Persja, ubierały zarówno mieszkańców Jawy, jak i polską szlachtę, wykonując dla niej wspaniałe pasy kontuszowe oraz kobierce, wkrótce naśladowane w wytwórniach w Polsce i w innych krajach Europy. W ten sposób niektóre z motywów popularnych w sztuce mogolskiej przeniknęły równolegle do tkanin polskich, jawajskich. W polskich pasach kontuszowych podobnie, uwaga, dla niektórych batików jawajskich spotykamy motywy rybiej łuski, palmety czy też chińskiej chmury. Pewne podobieństwa występują nawet w terminologii. Na przykład głowa, prostokątne zakończenie pasa kontuszowego to również nazwa mniejszego pola jawajskiej spódnicy sarong, która po indonezyjsku brzmi kepala, czyli głowa.
No, nieźle, nieźle.
Polak, Indonezyjczyk, dwa bratanki.
Nawet co nasi słuchaczki teraz robią sobie taką mapkę, wiesz, kierunki eksportu używanej odzieży z Indii, za czasów Wielkich Mogołów i takie strzałka. Indonezja,
jeśli uważasz, że Polska, w używanej odzieży chodzili...
A bo te nóżki były, tak?
Tak. Znaczy one kiedyś się zużywały, ale taki Wielki Mogoł to najdelikatniej mówiąc był człowiekiem bogatym. Tak, to i to mówiąc najdelikatniej. No dobrze. No to kto był twórcą prawdopodobnie pierwszych prac batikowych w Polsce? Jan Bukowski z województwa lwowskiego, mówiliśmy o Rusi, artysta, ilustrator, malarz, rysownik, związany bardzo z nurtem młodej Polski, współpracował m.in. z Wyspiańskim. Inny prekursor batiku, którego często uważa się, że jego była pierwsza praca, ale teraz wiemy, że nie, Bonaventura Lenart, grafik i szczególnie introligator, czyli oprawa książek, i to do niej używamy batiku, co oczywiście tego nie robiono w Indonezji. Liternik, konserwator, oczywiście też profesor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Natomiast stolicą batiku był Kraków. Dla rozwoju batiku było bardzo ważne, że powstało Stowarzyszenie Warsztat Krakowski w 1913 i z tym stowarzyszeniem byli związani Zofia i Zygmunt Lorecowie, którzy założyli pierwszą pracownię batiku w Polsce, właśnie w Krakowie. Pan Zygmunt pochodził wprawdzie z Warszawy, wiadomo, jaka jest ta relacja miłości i nienawiści między tymi dwoma miastami. Oczywiście to, co jest, tak jak mówiłem, nietuzinkowe postacie, to jest też jeden z pionierów akwarystyki w Polsce. Miłośnik rybek w akwariach. Napisał podręcznik o technice batikowej, w którym postulował wprowadzenie jako przedmiotu obowiązkowego techniki batikowej do szkół sztuki stosowanej, bo według niego będzie można właśnie lud polski, który produkuje pisanki, świetnie zaangażować do produkcji na skalę masową batiku. Złote czasy batiku w naszej ojczyźnie to lata przede wszystkim 1913-25, kiedy właśnie przeżywa swój rozkwit pracownia warsztatu w Krakowie. No i tutaj pewnie za kluczową postać należy uznać Antoniego Buszka. Znowu plastyk, malarz, ceramik i technolog farbiarstwa. On przez 9 lat zarządzał, właśnie kierował tą pracownią warsztatów krakowskich i to ja się nie zawaham powiedzieć, ona razem z tą w Harlemie, w Niderlandach, bo wtedy Niderlandy rządziły swoimi Indiami wschodnimi, to jest najważniejsza poza Indonezją pracownia w skali świata. Obok Harlemu, dlatego, tak jak powiedziałem, stajemy się batikową potęgą. Praktycznie, co jest niesamowite i wyjątkowe, wykorzystujemy wszystkie materiały, bo teoretycznie wszystko można zbatikować i rzeczy robimy też najróżniejsze. Co sobie zażyczysz, to można zrobić batikiem. Ale, żeby nie było, my jednocześnie jesteśmy nagradzani za nasze prace na najważniejszych konkursach międzynarodowych. Więc naprawdę obok Niderlandów i Indonezji mamy te trzy batikowe potęgi. Polska, Niderlandy i niderlandzkie Indie Wschodnie, dzisiejsza Indonezja. I to się rozszerza, bo na przykład w szkole u Buszka uczyła się Magdalena Samozwaniec, pisarka, wnuczka Juliusza Kossaka, o którym wam już sporo rodzinie Kossaków opowiadaliśmy. I będzie cytat, żeby wam pokazać, jak wygląda w takiej szkole praca, nauka, że oznacza bardzo dużą przyjemność, którą się czerpie z tej pracy. Uwaga. Co się działo w takiej szkole? Powstawały więc wspaniałe kompozycje jawajsko-krakowskie, gdzie na ciemnym tle wyrastały pawie, z których ogonów wystrzelały przedziwne kwiaty lub kwiaty, z których wyfruwały ptaki. Magdalena Samozwaniec o czasach, kiedy uczyła się w szkole u Antoniego Buszka. Wspiera rozwój batiku także Wojciech Jastrzębowski. To jeden z najważniejszych projektantów sztuki użytkowej grafiki w stylu secesji, który był w latach 36-39 rektorem Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, senatorem RP i możecie go dobrze znać jako projektanta wnętrza gmachu Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, Edukacji, dzisiaj ministerstwo, oraz wnętrza naszych transatlantyków Piłsudskiego i Batorego. No, takie prace, to powiem tak, nie powierzano osobom, które wypadły spod ogona i teraz...
Sroce.
Któryś z ptaków, który może pojawił się na batiku. Następnie, to jest chyba mój faworyt, Norbert Okołowicz, urodzony w Galicji Wschodniej województwo tarnopolskie, koło Czortkowa, plastyk i tak dalej, ale oprócz tego podpułkownik administracji Wojska Polskiego, który był bardzo zainteresowany metapsychiką i spirytyzmem. Jeden z kluczowych organizatorów seansów spirytystycznych w okresie międzywojennym i no bardzo był zaangażowany w pracę nad zdobnictwem batikowym. Między innymi napisał o tym podręcznik pod tytułem O farbowaniu batiku, czyli tkaniny woskiem pisanej, który wyszedł w 1925. I tu dochodzimy do tego właśnie spotkania z pisankami. Kto, jeśli chodzi o lud Rzeczpospolitej, był potęgą pisankową do dzisiaj? Hucułowie. Ukraińscy górale z okolic Kołomyi, tak? I od lat 20. rodzina Okołowiczów bardzo często bywała w Riczce na Huculszczyźnie. Okołowicz bardzo też polubił mieć tamte plenery. Na początku wynajmował pensjonat, potem kupił ziemię, zbudował własny dom, oczywiście w stylu huculskim. Mówiliśmy wam wiele razy o tym, jak Polacy z Galicji Wschodniej, no tak jak z Krakowa, szaleństwo na Podhale, to tutaj na Huculów. I oczywiście zaczął malować pejzaże, scenki rodzajowe, ale bardzo zaangażował się w propagowanie sztuki huculskiej. Zamawiał różne wyroby, przedawał, starał się podtrzymać tradycje i tradycyjne technologie, dawne metody barwienia właśnie tkanin, kilimów. Współpracował z Towarzystwem Przyjaciół Huculszczyzny w Kosowie. Zorganizował na Huculszczyźnie oczywiście, w tym Kosowie, niewielkie prywatne muzeum huculskie. Następnie przekazywał też do innego muzeum w Żabiu przedmioty, które zebrał. Więc generalnie tutaj mamy to spotkanie w jednym człowieku. Fascynacja batikiem i Indonezją, a jednocześnie Huculszczyzną. Można powiedzieć, że zamknięta, tak trochę poetycko, w pisance. Albo wpisana w pisankę. Moda na batik była taka w Polsce, że powstawały też liczne małe, prywatne pracownie. Taka na przykład powstała w Krakowie rodzina Staudynergów, pochodzenia niemiecko-francusko-polskiego, trójkąt weimarski, można powiedzieć. Bardzo oryginalne prace z tej pracowni wychodziły, bo tutaj mamy właśnie odejście od pisanki, natomiast elementy z Bliskiego Wschodu i z Dalekiego Wschodu, w tym z Japonii. W Krakowie rodzina pochodzenia polsko-niemiecko-francuskiego robi batiki z elementami japońskimi. Dlaczego? Bo przyjacielem rodziny jest na przykład pan Felix Jasieński, wielki promotor kultury i sztuki japońskiej. Znamy też z muzeum w Krakowie. I pan Jan Staudynger, który był poetą, fraszkopisarzem, satyrykiem, teoretykiem lalkarstwa, tak też z rozrzewnieniem wspomina tamte czasy. Uwaga, będzie cytat. Pisał tak. Lubiłem zapach wosku, którym matka powlekała materiały. Lubiłem fajeczkę, podobną do kociego pazurka i czarowały mnie kąpiele, po których komplikowały się i dostojniały kolory. To zdziało się, jak się miało pracownię, bo to też było bardzo ważne. Farbowanie, zapach farby. Tak jak każdy, nie wiem, będąc w Maroku, kojarzy określone, no bardzo specyficzne.
Nikt nie kojarzy fajeczki w kształcie kociego pazura.
To mamusia musiała palić taką fajeczkę. Nic nie sugerujemy, co było w fajeczce. Bez żadnych głupich sugestii. Praca w pracowni jest bardzo odpowiedzialna. Oprócz tego pracownię miała również pani Maria Kasprowicz, żona poety giganta Jana Kasprowicza. Była od niego młodsza o ponad 30 lat i teraz słuchajcie, to jest Polka pochodzenia rosyjsko-szwedzkiego. Jej tata był generałem rosyjskim, mama Szwedką z Finlandii, która wówczas była jako wielkie księstwo częścią Rosji carskiej. Ona sama urodziła się w Petersburgu. Wyszła za mąż, przepraszam, za Kasprowicza i w zakopiańskiej willi Harenda, jak wiemy, willi Kasprowicza, wisi między innymi wykonany przez nią batik stanowiący tło dla zasuszonego bukietu kwiatów zerwanych w dniu śmierci Kasprowicza. To jej zadedykowany jest ostatni tom poetycki Kasprowicza, Mój świat, który wyszedł w 1926 roku. Więc jak jesteśmy przy poezji, proszę bardzo, klient nasz pan, batik w poezji polskiej, będzie wiersz erotyczny Marii Pawlikowskiej Jasnorzewskiej. Świat jest u nas bardzo mały, też z Kosaków. Jej młodszą siostrą była pani Samozwaniec, tak? I uwaga, mam nadzieję, że nie będziemy oskarżeni o to, że jakoś
deprawujemy
młodzież, ale po prostu erotyk. Na rozrzuconych poduszkach z rajskich, jawajskich batików umieram słodko bez żalu, umieram cicho bez krzyku. Czas za firanką kryty porusza skrzydłem motyla, a moje czoło znużone coraz się niżej przechyla. Wreszcie dotykam bieguna i śnieg mi taje wśród włosów, a końcem lakierka dosięgam trawy szumiących lianosów. Leżę na ciepłych krajach, na gorącym równiku i na jedwabnych poduszkach z różnobarwnego batiku. Wyciągam ręce ku tobie, w twoją najsłodszą stronę i czuję na rękach gwiazdy nisko nad nami zawieszone. Ogarniam cię splątanego w pochmurny namiot niebieski i spada niebo z hałasem, jak belki, wiązania, deski, obrzuca nas półksiężycem, słońcem, obłoków, zwojem i tak spoczywam, okryta niebem i sercem twoim. Słuchajcie, no zawsze możecie się nauczyć i wyrecytować partnerowi bądź partnerce. Pamiętajcie, rym musi być do batiku. Okej, drogi Pawle, czas się pożegnać.
Z Indonezją.
Z Indonezją. Wyjeżdżamy, ale musimy to zrobić z hukiem. Tak jak prawdziwi sarmaci owinięci pasami i w batikach. Czyli wyjeżdżamy przez najbardziej polskie miasto w Indonezji, które się nazywa Medan. Żeby nie było wątpliwości, nazwa miasta oznacza pole bitwy, stąd Majdan. Etymologia jest taka sama. Medan, czwarte miasto w kraju. Największe miasto na Sumatrze. Położone w północnej części wyspy. Przypominam, że wyspa jest naprawdę duża. Znacznie większa niż Polska. I skąd ta nazwa? Nazwa jest od Ludwika Michalskiego, właściwie Ludwika Matiaska, o którym zaraz wam opowiemy, który otrzymał tam tereny, nazwał je Polonią. W zamyśle tam miała powstać osada polska. Oprócz tego miał tam swoją posiadłość, tak. Skąd się tam wziął? Zaraz opowiemy. Natomiast tak, potem tą plantację, którą miał nasz rodak, rząd holenderski sprzedał sułtanowi Delhi, a następnie powstał tam port lotniczy i dla upamiętnienia pierwotnego właściciela i nazwy nazwano go Polonia. Japończycy go bombardowali, inni biało-czerwoni, podczas II wojny. I miał okres, kiedy był wojskowy, potem był okres, kiedy był portem cywilnym, lotniczym, znowu wojskowy. Obecnie jest wojskowy, jest bazą wojskową ważną, ale poza portem lotniczym na mapie Medanu znajdziemy kolejne polskie miejsce. To jest Central Business District Polonia. Tak się nazywa i tam to jest ta nowoczesna dzielnica miasta, takie mini miasto można powiedzieć, miasto w mieście, gdzie macie apartamentowce, biura, centra konferencyjne, uniwersytet, centra handlowe, mole, tak zwane obiekty sportowe i tak dalej, stawy i fontanny. Więc Medan ma lotnisko, które się nazywa Polonia i centrum biznesowe, które też się tak nazywa. To teraz o panu Ludwiku parę słów. Pan Ludwik urodził się w Krakowie i mamy koneksję krakowską. Polsko-szwajcarski inżynier, który, jego historia jest następująca. Jak to my wam pokazujemy, że wbrew temu nasza chata z kraja, tak się ułożyła historia naszego narodu, że naprawdę, naprawdę wielu naszych rodaków, nie mówię jeszcze o Niemcach, którzy mieszkali w Polsce, Żydach, którzy mieszkali w Polsce, Ukraińcach i tak dalej, to są ludzie, którzy, kiedy nie było Polski, była migracja na dużą skalę, tak? z przyczyn politycznych czy ekonomicznych, że byliśmy częścią imperiów i czy nam się podoba to, czy nie, budowaliśmy te imperia, albo staraliśmy się z nimi walczyć w najróżniejszych miejscach na świecie. Więc on trafił do armii austriackiej i brał udział w wojnie francusko-austriackiej. Austria tą wojnę przegrała i ona doprowadziła do zjednoczenia Włoch. Zdezerterował z tej armii i dołączył jako Ludwik Michalski, pan Matiasek zamienił się w Michalskiego, do powstania styczniowego. Zrobił tam karierę, doszedł do stopnia majora, no ale w pewnym momencie, jak jego oddział, został rozbity, uciekł i trafił do Szwajcarii. Zamieszkał w Curychu, pamiętacie, byliśmy w Szwajcarii, zrobił studia, ukończył inżynieryjskie na bardzo dobrej politechnice do dzisiaj, tak, w Curychu. Obywatelstwo otrzymał, stąd mówimy polsko-szwajcarski i jego przyjaciel, przedsiębiorca szwajcarski, wyjechał z żoną na Sumatrę i ściągnął go tam, tak? Nie, przepraszam, on wyjechał, przedsiębiorca go wysłał. To jakiś szczegół. Natomiast o co chodzi? Tam był sułtanat Deli. No i on z tym sułtanem, to trochę taki klimat jak Polacy modernizujący Imperium Osmańskie na przykład, modernizujący Egipt, modernizujący Persję, tak?
Przyjechali z jakimś know-how.
Know-how, no i stwierdził, ten pan ma doświadczenie wojskowe bardzo dobre. Powierza mu organizację Korpusu Gwardii, która ma, ta gwardia ma być zbudowana na wzór europejski. I oprócz tego, no, pan Michalski okazał się być przedsiębiorczy, założył w spółce z Holendrami plantację tytoniu, którą właśnie nazwał Polonia. I stąd mamy, właśnie on się dorobił bardzo na tym, żeby nie było wątpliwości, bardzo się dorobił, to jest w ten sposób, że można powiedzieć, że stał się milionerem i pozostawił po sobie nazwę Polonia, a sam wrócił do Szwajcarii. I tutaj zobaczcie, na co mógł wykorzystać te pieniądze. No, wsparł muzeum, o którym wam opowiadaliśmy w Rapperswil. Oprócz tego zaczął współdziałać z Zygmuntem Miłkowskim, o którym wam już opowiadaliśmy. Posłuchajcie starych podcastów. Pseudonim Teodor Tomasz Jesz. Urodził się w dzisiejszym Naddniestrzu, parapaństwie, które tak de facto jest to parapaństwo, de jure Mołdawia, i działacz niepodległościowy na obczyźnie. W pierwszym kroku oczywiście zawsze wyzwolenie Ukrainy, kluczowe, tam też studiował i bardzo popularny autor powieści historycznych. Wówczas no, pisał na potęgę, co chwilę mógł napisać jakąś powieść. Wiele lat, jeśli chodzi o jego biografię, spędził Ukraina, Bałkany, Rumunia, Stambuł. Można powiedzieć człowiek basenu Morza Czarnego i te powieści historyczne są związane z historią Bałkanów i z historią Ukrainy. Natomiast obaj panowie odegrali kluczową rolę w powstaniu Ligi Polskiej. Ona będzie mutowała, zmieniała się, ale doprowadzi już w innej konfiguracji ideologicznej. To będzie baza, ale bardzo oczywiście bardzo się zmieni po drodze dla narodowej demokracji Romana Dmowskiego.
Arcyciekawe.
Ale zmieni się bardzo, no tak. To, żeby nie było wątpliwości. Zebranie założycielskie Ligi Polskiej odbyło się na zamku Hilfikon, którego właścicielem Szwajcarii był pan Ludwik Michalski. Mhm. Zamek mógł sobie kupić, ponieważ dorobił się na Sumatrze. Oprócz tego, że był współzałożycielem Ligi, następnie został też jej pierwszej centralizacji członkiem, czyli zarządu ugrupowania i wspierał też Miłkowskiego w redagowaniu, finansował czasopismo wydawane w Genewie, Wolne Polskie Słowa.
A to
jest
to ciekawe.
I jaka jest jeszcze koneksja, drogi Pawle, jeśli chodzi o kolory? Jak jesteśmy w Szwajcarii?
Czerwień?
I
biel.
Brawo.
Ale to ciekawe, z tym początkiem, prapoczątkiem...
Głowa wszystko łączy się ze wszystkim.
No, proszę, a przynajmniej kolory. Ale ciekawe jest to, że część ludzi cię słucha, tak. Wszyscy tak, aha, więc to nie tylko tak bogaci arystokraci w tym hotelu Lambert i to nie tylko tam, a tutaj też pieniądze z uprawy tytoniu
na... Nie, żeby było jasne.
Fundują
pan
pod protonarodową demokrację.
Pan Ludwik Michalski był noworyszem.
No dobra, no ale chodzi o to, skąd
Nie ma problemu. Dorobił się na tytoniu, na Sumatrze, żeby wesprzeć działalność niepodległościową na emigracji.
To jest ciekawe.
Nie był księciem czartoryskim.
Bardzo to jest ciekawe. Ciekawe, że też w Indonezji wiedzą, że z ich tytoniu, prawda? Pra Narodowa Demokracja Polska była trochę finansowana.
A wiesz, że jest super naprawdę ten tytoń taki do palenia, do skrętów z Indonezji do dzisiaj.
Jeśli chcą Państwo do nas pisać, proszę bardzo, Babel, Małpa.
Proszę bardzo.
Tak, można nas pisać, najwyżej tego nie przeczytamy, aczkolwiek czytamy wszystkie Państwa listy.
Tak, z wypiekami.
Tak, a można do nas pisać nie tyle z wypiekami, chociaż to musiałaby być paczka z wypiekami. Chodzi ci o wypieki na twarzy.
Wypieki na twarzy, oczywiście, na policzkach.
Więc zapraszamy do korespondencji.
Jak już jesteśmy przy wypiekach, to zapowiadam wam, że będziemy, ruszamy w oceanie i pokażemy wam, można już zdradzać taki
mały spoilerek.
Odwiedzimy wyspy, gdzie mężczyźni i kobiety generalnie zamiast wypieków na twarzy, to mieli tatuaże.
I to jest ciekawe. Babel@tok.fm. Do usłyszenia za tydzień w późno popołudniowo-piątkową porą mówią
Adam Balcer
i Paweł Sulik.
Babel. Rzeczpospolita Multikulti. Podcast historyczny Adama Balcera i Pawła Sulika. Premiera w każdy piątek na tok.fm.pl. Babel. Rzeczpospolita Multikulti.